W 160 na 195 krajów uznawanych na świecie jest pewna forma obchodzenia Bożego Narodzenia. Niektóre kraje uznają to za pewne święto, tak jak w Polsce 25 będzie dniem wolnym. W innych krajach przyjmuje się pewne ogólne jakieś świętowanie. Niektóre miasta stawiają choinki. W Warszawie nawet postawiliśmy piękną, dużą choinkę. I tyle krajów, tyle ludzi, więc też nie ciężko powiedzieć, że być może Boże Narodzenie jest obchodzone prawie przez cały świat, może z małymi wyjątkami. Gdzieś można trafić na różne obchody, w różnych krajach, w różny sposób one potrafią wyglądać. Ale pomimo tak szerokiego świętowania, pomimo tak dużego zakresu różnych rzeczy, które się w tym czasie dzieją i hucznych obchodów tego święta, to również nie będzie przesadą, żeby stwierdzić, że wielu z tych, którzy świętują te święta, tak naprawdę nie wiedzą, co świętują i po co świętują. Na podstawie badań przeprowadzonych dla Związku Banków Polskich szacuje się, że Polacy wydadzą w tym roku na święta 21,9 miliarda złotych, z czego połowa tych pieniędzy, czyli około 10 miliardów złotych, pójdzie na same prezenty. Czyli jako Polacy też lubimy świętować, lubimy wydawać, lubimy kupować karpie, śledzie. Byłem wczoraj na hali Mirowskiej, stałem w kolejce po śledzia prawie pół godziny z synem. To pokazuje, że my lubimy świętować ten czas. Jest to coś wyjątkowego i próbujemy właśnie ten czas uhonorować. Natomiast to jest całkiem duża suma pieniędzy, żeby uhonorować coś, o czym się nie wie, albo coś, w co się na przykład nie wierzy. To są duże pieniądze, żeby wydać na jakieś świętowanie, bo akurat przyszedł czas świąteczny, bo akurat nadeszł ten radosny czas w roku, kiedy możemy mieć kilka dni wolnego z pracy i potem doczekać do nowego roku i potem dopiero po nowym roku pojawić się po jakichś urlopach. Myślę, że gdyby dzisiaj przeprowadzić jakąś ankietę pytającą Polaków o to, czym są święta albo o co chodzi w tych świętach, myślę, że można byłoby dostać takie odpowiedzi. Święta to czas spędzania z rodziną i z bliskimi. Spotykamy się, żeby się spotykać. To jest czas, który jest na to przeznaczony. Rodzina, bliscy, przyjaciele są dla nas ważni, więc po to są te święta. Ktoś inny, być może dzieci by powiedziały, że święta to przecież prezenty. Kupowanie, dawanie, otrzymywanie. Myślę, że nie powinniśmy się oszukiwać. Każdy lubi prezenty. Ja bardzo lubię prezenty. I myślę, że jak człowiek dorasta, to też mu się zmienia pewna perspektywa, że od dawania przechodzi do otrzymywania przechodzi do dawania. I że jest też radość z tego, żeby komuś coś dać, zobaczyć ten uśmiech na twarzy, kiedy prezent jest udany. Święta, ktoś powie, to czas nadziei. Byłem na kilku uroczystościach związanych właśnie z Wigilią, z Bożym Narodzeniem w tym czasie i ktoś powiedział, że święta to czas pewnej nadziei, nadziei na lepsze jutro, nadziei na lepszy rok, bo ten rok, który mieliśmy, był jaki był i tak zawsze jest i nadzieja się pojawia, że być może ten następny rok będzie lepszy. Święta to, ktoś powie, czas czynienia dobra. Jest dużo akcji charytatywnych, różnych wydarzeń, które mają miejsce w tym czasie i ludzie chętnie chcą się udzielać, chcą uczestniczyć w tych wydarzeniach, bo to jest taki czas czynienia dobra. Święta, być może ktoś powie, to czas śpiewania i kolędowania. Myślę, że jako Polacy lubimy kolędy, lubimy śpiewać. Nawet jak się włączy telewizję na Wigilię, to w Polsacie czy na TVP jest jakiś koncert kolędowy. Gdzieś tam w jakimś kościele ktoś śpiewa, kolędy sobie odpalamy. Jest miło, jest przyjemnie. Lubimy w takich rzeczach uczestniczyć, lubimy takiej muzyki słuchać. I każda z tych ich odpowiedzi poniekąd zawiera w sobie pewną cząstkę prawdy tego, o co chodzi w tych świętach, ale równocześnie każda z tych odpowiedzi mija się z sednem. Wszystkie te rzeczy czynimy podczas świąt i obserwacje dotyczące tego czasu, mówiące o nadziei, o pokoju, są słusznymi obserwacjami, ale jednak mijają się z celem. W jakiś sposób nie trafiają w to, o co w tym wszystkim chodzi. Bo wszystko to, o czym tutaj wspomniałem, wszystkie te odpowiedzi dotyczą i są wynikiem świętowania i przypominania sobie przyjścia Zbawiciela Jezusa Chrystusa na świat. Świętując, przypominamy sobie o wielkiej, wspaniałej prawdzie, o której jest napisane w pierwszym liście Jana 4:9-10, gdzie apostoł Jan mówi: w tym objawiła się miłość Boga do nas, iż Syna swego jednorodzonego posłał na świat, abyśmy przezeń żyli. Na tym polega miłość, że nie myśmy umiłowali Boga, lecz że On nas umiłował i posłał Syna swego jako ubłaganie za grzechy nasze. Na tym polega miłość, że nie myśmy umiłowali Boga, lecz że On nas umiłował i posłał Syna swego jako ubłaganie za grzechy nasze. Innymi słowy, świętując Boże Narodzenie, przypominamy sobie o ogromie miłości, jaką Bóg ma do ludzi. I musimy sobie o tym przypominać. I musimy robić to intencjonalnie. Powinniśmy intencjonalnie wykorzystywać właśnie ten czas do tego, żeby nie zapominać o cudownych Bożych dziełach i Jego miłości względem nas. I właśnie na tym punkcie, na tej myśli chciałbym skupić dzisiejsze kazanie, że to do Bożego ludu należy zachowywanie należytej pamięci o Jego potężnych i wspaniałych dziełach. I jako Boży lud powinniśmy o tę pamięć zabiegać. Właśnie chrześcijanie, ci, którzy się zgromadzają, ci, którzy wiedzą, o co chodzi w tym święcie, powinni dbać o to, żeby to, co najistotniejsze w tym święcie, nie zanikło. I żeby to pokazać, chciałbym, abyśmy się zwrócili do Księgi Jozłego. Ktoś się teraz zastanawia, jak to Boże Narodzenie w Księdze Jozłego? No mam nadzieję, że zaraz to zobaczymy. Księga Jozłego to jest księga tuż po Księdze Powtórzonego Prawa, mówiąca o tym, kiedy Izrael wchodzi do ziemi obiecanej. I będziemy czytać pewną historię, która właśnie dzieje się akurat w momencie przekroczenia Jordanu, albo tuż po przekroczeniu Jordanu, kiedy jeszcze Izrael nie zaczyna podboju, ale coś się zadzieje, coś ich zatrzymuje, aby na chwilę mogli się zastanowić. Czwarty rozdział Księgi Jozłego, czytamy wiersz od 1-9 i potem jeszcze wiersze 20-24. Gdy tedy cały lud zakończył przeprawę przez Jordan, rzekł Pan do Jozłego: weźcie sobie ludzi z ludu dwunastu mężów, po jednym z każdego plemienia i nakażcie im, wydobądźcie ze środka Jordanu, stamtąd, gdzie stały nogi kapłanów, 12 kamieni. Przynieście je ze sobą i złóżcie na miejscu, gdzie dziś będziecie nocować. Jozue przywołał więc 12 mężów, których wyznaczył spośród synów izraelskich, po jednym z każdego plemienia. I rzekł do nich: przejdźcie przed skrzynią przymierza Pana, Boga waszego, na środek Jordanu i przynieście każdy na swoich barkach jeden kamień według liczby plemion izraelskich. Aby to było znakiem pośród was, gdy wasze dzieci będą w przyszłości się pytać, co znaczą dla was te kamienie. Odpowiecie im, że wody Jordanu zostały rozdzielone przed skrzynią przymierza Pana, gdy przechodziła przez Jordan. Zostały rozdzielone wody Jordanu i te kamienie są dla synów izraelskich pamiątką na wieki. I uczynili synowie izraelscy tak, jak nakazał Jozue. Wydobyli 12 kamieni ze środka Jordanu, jak powiedział Pan do Jozłego, według liczby plemion izraelskich i przynieśli je z sobą na miejsce, gdzie mieli nocować i tam je złożyli. Postawił też Jozue 12 kamieni pośród Jordanu w miejscu, gdzie stały nogi kapłanów niosących skrzynię przymierza. Są one tam do dnia dzisiejszego. Od wiersza 20-24. A owe 12 kamieni, które zabrali z Jordanu, postawił Jozue w Gilgal i rzekł do synów izraelskich: gdy w przyszłości wasi potomkowie pytać się będą swoich ojców, co znaczą te kamienie, pouczcie waszych synów, mówiąc: suchą nogą przeszedł tu Izrael przez Jordan, gdyż Pan, Bóg wasz, wysuszył wody Jordanu przed wami, aż się przeprawiliście, podobnie jak Pan, Bóg wasz, uczynił z Morzem Czerwonym, które wysuszył przed nami, aż się przeprawiliśmy. Aby poznały, uwaga, to jest piękny wiersz, aby poznały wszystkie ludy ziemi, że ręka Pana jest mocna i abyście się bali Pana, Boga waszego, po wszystkie dni. I kontekst tej historii jest bardzo prosty. Lud izraelski ma teraz wejść w końcu do ziemi obiecanej, ma rozpocząć tak zwany podbój. Księga Jozłego jest księgą walki. Mają rozpocząć podbój ziemi, którą Bóg im daje. Mają czynić to z wiarą, mają czynić to z odwagą. I przechodzą teraz przez Jordan. To jest w ogóle bardzo ciekawa historia, bo ona to jest drugi moment, drugi raz, kiedy lud izraelski przechodzi suchą stopą przez jakiś zbiornik wody. Czytaliśmy wcześniej o tym, że przeszli przez Morze Czerwone. To jest najbardziej taka znana historia, gdzie faraon jest zatrzymany. Ale tutaj jest na mniejszą skalę przejście przez Jordan. Woda też się zatrzymała. Czyli wody Jordanu, rzeki się zatrzymały. Oni przeszli suchą stopą. To była ostatnia geograficzna bariera do ziemi Kanaan. Zostali tam przyprowadzeni przez wiarę, aby posiąść i zamieszkać w końcu w ziemi obiecanej. Przez wiele miesięcy Izrael czekał po wschodniej części tej rzeki. Przez wiele miesięcy czekał, aż w końcu nadszedł ten moment, kiedy mogli przekroczyć tą rzekę. I kiedy przekroczyli, tak, to mówi nam wiersz pierwszy, gdy ten lud zakończył przeprawę przez Jordan, rzekł Pan do Jozłego. Czyli cały lud przeszedł przez Jordan, ale zanim będą czynić to, o co Bóg ich prosi, zanim uczynią to, do czego Bóg ich wezwał, do czego ich powołał, jest jedna rzecz, którą powinni uczynić, aby nie zapomnieli o tych wydarzeniach, przez które przeprowadził ich Pan. Oni mają wziąć 12 kamieni, nie byle jakich kamieni, 12 dużych kamieni. Tutaj czytamy, że mają wziąć na swój bark 12 mężczyzn, mają wziąć duże kamienie z brodu tej rzeki. Mają wziąć je na bark i mają je ustawić, prawdopodobnie jeden na drugim, taką wieżyczkę ustawić, po to, aby stał się to znakiem, miejscem pamięci tego, co Bóg uczynił. Każde plemię miało wysłać swojego przedstawiciela. Każde plemię miało być reprezentowane. Każdy członek Bożego ludu miał wiedzieć o tym, co Bóg uczynił. I składanie kamieni na pamiątkę jest bardzo znaną praktyką w Starym Testamencie. Jest to bardzo powszechna praktyka. W Księdze Jozłego się ona jeszcze pojawi. Pojawia się też w Księdze Rodzaju, w Księdze Samuela. I wszystkie te pomniki miały na celu sprowokowanie zadawania pytań. Miały na celu zmuszenie kogoś, kto to zobaczył, aby zadał sobie pytanie, dlaczego to jest tutaj? Czym to jest? Niech mi ktoś to wyjaśni, niech ktoś mi o tym powie. I właśnie to jest to, do czego tutaj będziemy starali się zmierzyć. Że być może są też ludzie, którzy zdają sobie pytanie, o co w tym chodzi? O co chodzi w tych świętach? Po co my mamy świętować takie święta? Co roku się odbywają, co roku chodzimy do kościoła, co roku słyszymy te same kolędy, co roku dzieje się to i to. Widzimy światełka, ludzie wydają mnóstwo pieniędzy, ale po co wszyscy to czynią? Jaki jest tego cel? Jaki jest tego sens? Co ciekawe, wezwanie tego, żeby wziąć te kamienie, to nie był pomysł Jozłego. To nie był pomysł człowieka, to był Boży pomysł. To Bóg mówi, weźcie sobie z ludu 12 mężczyzn i nakażcie im, wydobądźcie ze środka Jordanu, stamtąd, gdzie stały nogi kapłanów, 12 kamieni, przynieście je ze sobą i złóżcie na miejsce, gdzie dziś będziecie nocować. To jest Boży pomysł. I myślę, że z tej historii, której Bóg czyni jakby drugi eksodus, drugie przejście przez Morze Czerwone, myślę, że możemy wyciągnąć kilka prawd, a potem wyciągnąć kilka zastosowań. Skoro jest to Boży pomysł, skoro to Bóg do tego zachęca, by o tym pamiętać, to pierwszy wniosek, który się nasuwa, jest taki, że Bóg chce, abyśmy pamiętali o Jego zbawieniu. Myślę, że to nie jest kontrowersyjny wniosek. Bóg chce, abyśmy pamiętali o Jego zbawieniu. W Księdze Wyjścia czytamy w 12 rozdziale, wierszu 14. Dzień ten będzie wam dniem pamiętnym i będziecie go obchodzili jako święto Pana. Będziecie go obchodzić przez wszystkie pokolenia jako ustawiczne ustanowienie wieczne. Potem dalej w tym samym rozdziale, wiersz 24. Przestrzegajcie tego jako ważnego na wieki ustanowienia dla was i synów waszych. Gdy wejdziecie do ziemi, którą Pan wam da, jak obiecał, przestrzegać będziecie tego obrzędu. A gdy was zapytają synowie wasi, co znaczy ten obrzęd, odpowiecie, jest to rzeźna ofiara paschalna dla Pana, który omijał domy synów Izraela w Egipcie, gdy Egipcjanom zadawał ciosy, a domy nasze ochronił. I lud pochylił głowy i oddał pokłon. Ponownie jest Boże wezwaniem do pamięci Bożego ratunku, wyciągnięcia ich Izraela, Księdza powtórzonego prawa. Ta sama myśl się pojawia. Rozdział 6, wiersze 20-25. A gdy twój syn zapyta cię kiedyś, co to za nakazy, ustawy i prawa, które nakazał wam Pan Bóg wasz, to odpowiesz twojemu synowi: byliśmy niewolnikami faraona w Egipcie i Pan wyprowadził nas z Egiptu możną ręką i czynił Pan na naszych oczach znaki i cuda wielkie i dotkliwe przeciw Egiptowi i przeciw faraonowi i przeciw całemu jego domowi. Lecz nas stamtąd wyprowadził, aby nas wprowadzić tutaj i dać nam tę ziemię, którą nam przysiągł naszym ojcom. I nakazał nam pełnić wszystkie te przepisy, okazywać zbożną cześć naszemu Panu Bogu, aby nam się dobrze powodziło po wszystkie dni naszego życia, jak to jest dziś, jak to jest dzisiaj. I będzie nam poczytane za sprawiedliwość, gdy dołożymy starań, aby spełniać wobec Boga, Pana naszego, te wszystkie przykazania, jak nam nakazał. Ponownie, nie tylko przy Księdze Wyjścia, ale przy Księdze Powtórzonego Prawa, nowe pokolenie, nowi ludzie, którzy muszą ponownie przypomnieć sobie o tym, co Bóg dla nich uczynił, ale w Nowym Testamencie też mamy wezwanie do tego, żeby sobie przypominać. Raz na miesiąc czytamy ten fragment w 1 Koryntian 11, 23-25. Albowiem ja przyjąłem od Pana to, co wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, której był wydany, wziął chleb, a podziękowawszy, złamał i rzekł: bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje za was wydane. Uwaga, to czyńcie na pamiątkę moją. Podobnie i kielich po wieczerzy, mówiąc: ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej, to czyńcie, ilekroć pić będziecie, na pamiątkę moją. Bóg chce, abyśmy sobie przypominali Boże zbawienie. Pamięć jest ważna, pamięć o Bożym zbawieniu jest ważna. Biblista Bruce Waltke napisał: pamięć odgrywa ważną rolę w każdym społeczeństwie. Bez pamięci człowiek traci tożsamość, a bez historii, która ją podtrzymuje, społeczeństwo i otaczający je świat staje się praktycznie fantomem. Każde społeczeństwo, które ma nadzieję przetrwać, musi stać się, jak to określają socjologowie, wspólnotą pamięci i nadziei. My się musimy stać wspólnotą pamięci i nadziei. Ludzie, którzy celowo pamiętają o pewnych wydarzeniach. I ja wiem, że pewne słowa, które ja tutaj mówię, mówię do ludzi, którzy tak postępują. Ale równocześnie musimy sobie o tym przypominać i o tym zaraz sobie też powiemy. Skoro powinniśmy pamiętać, to znaczy, że chrześcijanom najbardziej na tym powinno zależeć. Ludziom wierzącym powinno najbardziej zależeć na tym, żeby dbać o poprawność tego, czym są święta Bożego Narodzenia. Zresztą myślę, że niektórzy całkowicie obecnie rezygnują z tytułu Boże Narodzenie. Mówią: święta. Teraz jest czas świąt, obchodzimy święta. Będziemy świętować na święta. Co robisz w święta? I tak szczerze, nie powinno nas to urażać. Ja wiem, że sami chrześcijanie mówią, ale to są święta Bożego Narodzenia. Powinniśmy o to dbać. Ale ludzie, którzy nie ufają Chrystusowi, nie mają tej samej potrzeby. Nie mają tego samego wezwania, jakie mają ludzie, którzy do Chrystusa należą. To właśnie ludziom wierzącym powinno zależeć na tym, aby świętować faktycznie to, czym te święta są, a nie to, czym chcielibyśmy, aby te święta były. Jeżeli świętując dbamy o właściwą pamięć, o właściwy przekaz tego, że to Bóg, Syn, Boży Syn, zniżył się do ludzi, aby przyjąć ludzką naturę, aby doświadczyć jako człowiek wszystkiego za wyjątkiem grzechu, aby następnie umrzeć na krzyżu w nasze miejsce i zmartwychwstać, dając nam nowe życie, to będziemy robić dokładnie to, o czym mówi tutaj Jozue. Będziemy pamiętać o Bożym wybawieniu. A to, co jest ciekawe jeszcze, to myślę tutaj z tej teologii biblijnej, byśmy spojrzeli na to troszkę szerzej, jest to, że tu jest wciąż mowa o Eksodusie, o wyjściu z Egiptu, wyjściu do Ziemi Obiecanej. I w Nowym Testamencie te same, jakby to słownictwo jest właśnie używane do opisu Bożego Ludu, Nowego Przymierza. W pierwszym liście Piotra jest napisane: ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości. Wy, którzy niegdyś nie byliście ludem, teraz jesteście ludem Bożym. Dla was kiedyś nie było zmiłowania, ale teraz zmiłowania dostąpiliście. Boży lud, chrześcijanie, którzy ufają Chrystusowi, też dostąpili Eksodusu. Też dostąpili wyjścia z ziemi niewoli do ziemi obiecanej. Tą ziemią obiecaną jest Chrystus. I kiedyś z Nim będziemy żyć na wieki. Byliśmy wyrwani z ciemności i teraz jesteśmy częścią światłości. Chrystus nas przeprowadza i prowadzi do siebie. Jak możemy o czymś takim zapomnieć? Jak możemy o tym w ogóle nie mówić? Jak możemy w ogóle ten temat, można nas w ogóle nie ekscytować? Czasami tak jest, że właśnie chrześcijanie stają się tacy ociężali, bo już co roku o tym samym słyszą. Co roku słyszą te same prawdy. Kazania na temat Bożego Narodzenia ciężko jest powiedzieć, bo jest kilka fragmentów i po pewnym czasie będzie można usłyszeć prawdopodobnie bardzo podobne kazanie. Ale nie powinno tak być, że nas to męczy. Nie powinno tak być, że my się tym teraz przejmujemy, że być może chcemy czegoś nowego, albo może w ogóle zostawmy ten temat za nami. Właściwe świętowanie sprawia, że zachowujemy właściwą pamięć o tym, czym te święta są, ale również świadczymy w ten sposób tym, którzy od znaczenia świąt odstąpili. Po drugie, uważam, że potrzebujemy świętować, bo my jako ludzie zapominamy. Mamy bardzo krótką pamięć. Mi się zdarzyło niejednokrotnie, że poszedłem do sklepu i miałem bardzo konkretną rzecz, którą chciałem kupić. Stanąłem w sklepie i nagle całkowicie zapomniałem o tym, po co tam się pojawiłem. Potem wracałem z powrotem z sklepu, gdzieś może w połowie drogi do domu. Nagle mi się przypomniało. I to byłby ten dobry dzień, bo czasami się zdarzało tak, że dopiero w domu po iluś tam godzinach nagle mi się pojawiła taka myśl, a przecież po to tam poszedłem. Trochę czasu zmarnowałem na jakiś spacer w tą i w drugą stronę. Teraz jak idę na zakupy, to mam bardzo konkretną listę, aby właśnie nie zapomnieć. Ale to nie jest nic nadzwyczajnego. Myślę, że każdy z nas w jakimś stopniu doświadczył czegoś podobnego. Na przykład w Ewangelii Mateusza jest historia, gdzie Jezus gani zapominalskość uczniów. Dopiero co zobaczyli potężny cud, rozmnożenie chleba, rozmnożenie ryb, a potem chwilę później martwią się o to, że nie będą mieli co jeść. Jezus mówi, małowierni, czemuż rozprawiacie nad tym, że chleba nie macie? Jeszcze nie rozumiecie, nie pamiętacie tych 5 chlebów dla 5000? Ile koszów zebraliście? Ani tych 7 chlebów dla 4000? Ile koszów zebraliście? Mamy bardzo krótką pamięć jako ludzie. Są rzeczy, które dobrze pamiętamy. Pewne jakieś wydarzenia, często emocjonalne w naszym życiu, które gdzieś tam się mocno kodują, ale nie bez powodu robimy zdjęcia, nie bez powodu nagrywamy filmy pewnych chwil, aby nam one nie uciekły. Nie bez powodu na spotkaniach przy świątecznym stole pewnie będą rozmowy z rodziną o tym, jak pewne rzeczy kiedyś wyglądały. Bo chcemy jakąś pamięć zachowywać o rzeczach, które dla nas są istotne. My jako ludzie musimy stale przypominać sobie ważne prawdy wiary. Potrzebujemy stale czytać Boże Słowo i słyszeć po raz kolejny o tym, o czym słyszeliśmy. W ten sposób chronimy się przed zapominaniem oraz może następnym razem, gdy to usłyszeliśmy, to co słyszeliśmy już tyle razy, uda nam się wyciągnąć nowe wnioski. Dojrzały chrześcijanin nie znudzi się tym, że słyszy tą samą prawdę po raz kolejny, ale raczej będzie wdzięczny Bogu za to, że dał mu możliwość ponownie tą prawdę usłyszeć. Między innymi po to śpiewamy kolędy. Poprzez śpiewanie pieśni mówiących o cudownych wydarzeniach związanych z narodzinami naszego Pana, utrwalamy sobie te wydarzenia, które miały miejsce. Wiemy o pasterzach, o mędrcach, o tym, że było dziecię, które było złożone w żłobie. Wszystko to czynimy po to, abyśmy pamiętali. Między innymi właśnie po to są święta Bożego Narodzenia, abyśmy chociaż raz do roku mogli sobie przypomnieć, jak niesamowite były narodziny Chrystusa, ale równocześnie jak niesamowite były wydarzenia przed narodzinami Chrystusa i też po. Całokształt narodzenia Chrystusa jest tak wspaniałym, tak wyjątkowym wydarzeniem. Jest ono niepowtarzalne. Nie ma możliwości podrobienia tego, co się wydarzyło 2000 lat temu. I powinniśmy sobie to przypominać. Po trzecie, to również z naszego fragmentu wynika już bardziej bezpośrednio. Potrzebujemy świętować, żeby przekazać te prawdy kolejnym pokoleniom wierzącym. Te pytania, które tutaj być może ktoś zadaje, tutaj jest to, co znaczą dla was te kamienie, co znaczą te kamienie, te pytania, które ludziom naturalnie przychodzą w wyniku patrzenia na pewne znaki, na pewne symbole, na pewne chwile w naszym życiu, powinny nas prowadzić do tego, żebyśmy mogli komuś o tym powiedzieć, abyśmy się tego nie wstydzili, tego nie bali. Świętujemy nie tylko z tego powodu, że Bóg chce, abyśmy pamiętali. Świętujemy nie tylko z tego powodu, że mamy krótką pamięć i potrzebujemy sobie przypominać, ale świętujemy również po to, aby dzielić się tymi prawdami z innymi. Jeśli mają wzrastać kolejne pokolenia wiernych ludzi wierzących, ludzi, którzy kochają Boga, to naszym zadaniem jako obecnych szafarzy tych prawd jest wierne ich nauczanie i przekazywanie kolejnym pokoleniom, czy to fizycznym, czy to duchowym. W liście Judy jest napisane: miłosierdzie, pokój i miłość niech będą waszym udziałem w obfitości. Umiłowani z całą gorliwością do pisania do was o naszym wspólnym zbawieniu, uznałem za konieczne napisać do was i napomnieć was, abyście podjęli walkę o wiarę, która raz na zawsze została przekazana świętym. Mamy mieć pewną intencjonalne nastawienie do tego, żeby przekazywać tą wiarę, którą sami otrzymaliśmy. To, co poznaliśmy przez Boże Słowo, być może to, z czymś ktoś się z nami dzielił, naszym zadaniem jest przekazywanie to kolejnym ludziom, którzy chcą zadawać nam te pytania. Żyjemy w czasach, gdzie wcale to nie jest oczywiste, że Boże Narodzenie dotyczy narodzin Jezusa Chrystusa. Jeśli ktoś nie ma o tym pojęcia, przyjdzie do nas w gości na Wigilię, o czym usłyszy? Jeżeli zaprosimy jakiegoś gościa, kogoś, kto być może z Kościołem nie ma ostatnio zbyt dużo wspólnego, zaprosimy go, żeby wspólnie świętować, co przy naszym stole wigilijnym usłyszy? Czy usłyszy o Jezusie Chrystusie? Czy usłyszy prawdę wynikającą z Bożego Słowa? Albo jeżeli przyjdzie na nabożeństwo bożonarodzeniowe do Kościoła, czy usłyszy jakieś moralizowanie, czy raczej przypominanie tego, co Chrystus dla nas uczynił, jakie było Jego przyjście na ten świat? Jeżeli ktoś przychodzi do domu człowieka wierzącego, jeżeli ktoś przychodzi do domu Bożego w postaci Kościoła, szczególnie w czasie świąt, powinien usłyszeć o tym, kim jest Chrystus, dlaczego przyszedł na świat i co dla nas uczynił. Postępując tak, dbamy o to, żeby ta prawda nie była ukryta, ale żeby była dostępna i widoczna dla tych, którzy mają pytania, czy to dzieci wychowujące się w chrześcijańskim domu, czy to ktoś zupełnie z chrześcijaństwem nic nie mający wspólnego. Naszym zadaniem, tak jak z kamieniami z tego strumienia, jest udzielać odpowiedzi wszystkim tym, którzy zadadzą pytanie, o co chodzi w tych świętach. I teraz jak to zastosować? Jakie są pewne praktyczne rzeczy, które możemy uczynić? Powtórzę się po raz kolejny, ale być może dla naszego zapamiętania. Świętuj Boże Narodzenie intencjonalnie. Jeżeli macie Wigilię w domu, otwórzcie Ewangelię Mateusza, otwórzcie Ewangelię Łukasza, przeczytajcie jeden z tych fragmentów mówiących o przyjściu naszego Pana, o tych wydarzeniach, które mają miejsce. Śpiewaj kolędy w domu. Nawet nie tylko w Wigilię, nie tylko w Boże Narodzenie. Śpiewaj przez cały grudzień. Od listopada śpiewaj. Oczekuj tego przyjścia. Niech to będzie coś, co jest charakterystyczne dla ciebie i dla twojej rodziny. Nie bój się tego, że kolędy się tylko słucha w bardzo krótkim czasie. Jeżeli chcesz słuchać kolęd w innych czasach, słuchaj w innych czasach. Niech Boże Narodzenie będzie na naszych ustach, naszych myślach. Niech to, że przed Chrystus będzie faktycznie wspaniałym czasem radości. Być może warto jakieś tradycje rodzinne zawiązywać. Słyszałem o wielu różnych. Mi się bardzo spodobała taka, o której gdzieś tam przeczytałem, gdzie nie praktykuję jeszcze tego, być może sami będziemy to za jakiś czas praktykować, zobaczymy. Ale właśnie, że na przykład ktoś w swoim domu wziął i taką gałązkę, ma taką zamontowaną, taką jak no choinki, i mają z dziećmi taką praktykę, że przez cały okres Adwentu przymocowują wersety biblijne mówiące o proroctwach zapowiedzi Chrystusa. I potem, kiedy dzieci przymontują taką karteczkę z tym wersetem, to mówią o tym, w jaki sposób to się wypełniło w nadejściu Chrystusa. Uważam, że to jest piękna tradycja, którą warto myśleć o takich rzeczach, żeby naprawdę to było intencjonalne. Aby nasze myśli i nasze serca były nie tylko na chwilę wigilijną, nie tylko 25, ale nasze myśli były objęte Bożym dziełem więcej. Zapraszaj znajomych, wierzących i niewierzących do tego, żeby wspólnie świętować. Jeżeli macie sąsiadów, którzy są samotni, jeżeli macie ludzi, którzy wiecie, że będą ten czas spędzać sami, zaproście ich, otwórzcie swoje domy. Powiedzcie im o Chrystusie. To jest, nie ma naprawdę lepszego czasu, aby przeczytać Boże Słowo wspólnie, powiedzieć, Spotykamy się tutaj właśnie z tego powodu. To nie musi być dużo. Czasem wystarczy czytanie Bożego Słowa. Ale warto otwierać swoje drzwi właśnie po to, abyśmy mogli być świadectwem dla innych. Jeżeli masz już święta zaplanowane na ten rok, to módl się o przyszły. Módl się o przyszły rok. O to, żeby Bóg dał ci okazję kogoś zaprosić, przyjąć do swojego domu. Być może zaproszenia kogoś na koncert kolęd. Czasami się boimy zapraszać ludzi na jakieś wydarzenia kościelne, ale jeżeli będziemy się modlić teraz, to Bóg może nas uzbroić w odwagę do tego, żeby naszego kolegę z pracy, naszą koleżankę z pracy, być może moją sąsiadkę, sąsiada, zaprosić, aby przyszli i usłyszeli o Bożej miłości dla ludzi. Ale również pamiętaj o tym, że te święta mają służyć Twojemu przypominaniu o Bożej dobroci, miłości, radości, Jego zbawienia. Jest to zarówno symbol na zewnątrz, znak na zewnątrz dla ludzi, ale Boży lud powinien dbać o to w szczególności, abyśmy my o tym nie zapomnieli.